Dobry wieczór. Minęła godzina 18 w sobotę, 3 czerwca z paryskiego studia RFI. Wita Państwa Anna Bernhardt i czuwający w studiu technicznym Andrea Iwanson. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Pracownicy ambasady rosyjskiej w Bagdadzie celem ataku terrorystów. Jedna osoba została zabita, 4 inne uprowadzone. W Republice Czeskiej zakończyły się wybory do parlamentu. Według wstępnych wyników zwyciężyło opozycyjne ugrupowania prawicowe. Javier Solana uda się do Teheranu, by przedstawić amerykańsko-europejskie propozycje w sprawie irańskiego programu wzbogacania uranu. Czarnogóra ogłasza dzisiaj oficjalnie deklarację niepodległości. Prezydent Lech Kaczyński zrzekł się członkostwa partii Prawo i Sprawiedliwość na kongresie w Łodzi. W Kanadzie i Londynie oddziały antyterrorystyczne prowadzą poszukiwania potencjalnych zamachowców. Mówi Paryż RFI. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika przygotowanego z Anną Rzeczycką i Markiem Brzezińskim, rzućmy okiem na program najbliższej godziny. Po wiadomościach i przeglądzie prasy Agnieszka Kumor w magazynie Weekend w Paryżu dzielić się będzie wrażeniami z koncertu muzyki polskiej, który miał miejsce w kościele Świętego Rocha. Usłyszymy też wywiad z Piotrem Mosem. W paryskiej kronice muzycznej Stefan Rieger rozmawia z Markiem Minkowskim. Całość bogato ilustrowana muzycznie, a na zakończenie programu Sylwia Gibbs zaprowadzi nas na prowansalską Łysą Górę. Zacznijmy zatem od pierwszego punktu programu, pełnego wydania dziennika. Jedna osoba zabita, 4 inne uprowadzone. Celem tym razem byli pracownicy rosyjskiej ambasady w Bagdadzie. Informacje podane przez policję iracką potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Moskwie, precyzując, że o godzinie 13.45 niedaleko ambasady w Bagdadzie zaatakowano samochód z 5 pracownikami tej placówki. Jedna osoba zginęła na miejscu, a 4 inne zostały uprowadzone. Jedne źródła mówią o pracownikach ambasady rosyjskiej, inne o dyplomatach. Jak na razie nie wiadomo, kto zorganizował tę akcję. W Moskwie powołano sztab kryzysowy, by jak najszybciej doprowadzić do uwolnienia zakładników. Nawiązano już kontakt z prezydentem Talibanim i dowództwem koalicji, poinformowano na Kremlu. Placówki dyplomatyczne w Iraku, przypomina depesza AFP, były już wielokrotnie celem ataków terrorystów, którzy próbują w ten sposób wyizolować bagdackie władze na arenie międzynarodowej. Najczęściej jednak ofiarą terrorystów padają sami Irakijczycy. Na północy Bagdadu zginęło dzisiaj 7 policjantów w ataku przeprowadzonym na posterunek policji. 8 głów znaleziono na północy stolicy, a 10 ciał na południu Bagdadu, gdzie zginęło również 5 osób cywilnych. Te makabryczne odkrycia są niemal na porządku dziennym w Iraku. Podejrzewa się, że chodzi tu przede wszystkim o ofiary starć między społecznością szyicką i sunnicką. Doniesienia z ostatnich chwil mówią o kolejnym zamachu bombowym na południu Iraku w Basrze, gdzie w wyniku wybuchu samochodu pułapki zginęło wiele osób. Co najmniej 15, jak informuje agencja Reutera, ponad 30 osób zostało rannych. Śmierć poniósł też kamikadze prowadzący samochód. Mówi Paryż RFI. Czesi od wczoraj wybierali swych reprezentantów do parlamentu. O godzinie 14 zamknięto lokale wyborcze. Według wstępnych wyników podanych w telewizji sondaże przedwyborcze się sprawdziły. Z Pragi mówi nasz korespondent Marek Pędziwol.
38% dla konserwatystów plus 8% dla chadeków, to razem o kilka punktów więcej niż 30% dla rządzących socjaldemokratów i 12% dla komunistów. A do czeskiego Sejmu mieliby wejść jeszcze zieloni, którzy w ostatnich dniach przed wyborami coraz wyraźniej deklarowali, że jeżeli do rządu, to tylko wejdą z prawicą. Tak więc największa groźba, że po wyborach będą mogli rządzić socjaldemokraci wspierani przez komunistów, wydawała się być zażegnana. Stąd radość na twarzach polityków gromadzących się w sztabie wyborczym Obywatelskiej Partii Demokratycznej w Domu Słowiańskim przy praskim deptaku na Przykopie. Po trzeciej euforia. Właśnie przybył szef partii Mirek Topolanek. Także uśmiechnięty, także zadowolony. Ale zaleca ostrożność. Poczekajmy, kiedy będą już jakieś konkretniejsze wyniki, mówi do zebranych. Radość także kilkaset metrów dalej, w kawiarni Dimitz przy ulicy na Pożyczy. Tam jest sztab zielony. Koło 4 eksplozja braw. To na powitanie Martina Bursika, od niedawna szefa partii, która najprawdopodobniej po raz pierwszy wejdzie do czeskiego Sejmu. To dla nas historyczny moment, mówi jego zastępczyni. znacznie mniej radości w Domu Ludowym, w siedzibie socjaldemokratów. Premier Jerzy Paroubek nie traci jednak pewności siebie. Podobnie jak jego główny rywal radzi poczekać. Tymczasem z lokali wyborczych spływają już pierwsze wyniki. Pół do piątej zliczone są niemal 2/3 głosów. Konserwatyści i socjaldemokraci idą w łeb w łeb po 33%. Różnica dopiero po przecinku wynosi 0,5 punktu. Pomarańczowi czerwoni, czyli socjaldemokraci i komuniści, mają razem ponad połowę mandatów. Potem jednak zaczynają schodzić wyniki z większych miast i prawica zaczyna odzyskiwać stracony teren. Po piątej, gdy brakuje już tylko zliczenia 10% głosów, różnica między niebieskimi, czyli konserwatywną partią Mirka Topolanka, a pomarańczowymi, czyli socjaldemokracją premiera Jerzego Paroubka, wzrasta do ponad 2 punktów procentowych. Jak dojdzie Praga, będzie nawet 100 kilka miejsc, zapewnia mnie działacz ODS, z którym przyglądam się napływającym wynikom. A wtedy konserwatyści, chadecy i zieloni mieć będą większość w nowym Sejmie. Ale nieliczną. I z całą pewnością nie będzie to łatwa koalicja. Dla polskiej sekcji RFI ze sztabu wyborczego Obywatelskiej Partii Demokratycznej w Pradze mówił Marek Pędziwol.
Mówi Paryż RFI. Szef dyplomacji Iranu Manusher Motaki powtórzył po raz kolejny, że Iran będzie kontynuował swój program wzbogacania uranu. Teheran jest jednak skłonny, zanim da ostateczną odpowiedź, przestudiować nowe propozycje wielkich mocarstw na temat programu nuklearnego. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka.
W najbliższych dniach do Teheranu przybyć ma wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej Javier Solana. Decyzja o wysłaniu Solany, który złożyć ma Iranowi nowe propozycje uregulowania kryzysu atomowego, zapadła na zebraniu 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz Niemiec, które odbyło się w Wiedniu. Wielka Brytania oświadczyła przy tej okazji, że Europejczycy skłonni są do wznowienia rokowań z Teheranem, pod warunkiem, że zawiesi on całkowicie proces związany ze wzbogacaniem uranu. Minister spraw zagranicznych Iranu, Manusher Motaki, zapowiedział jednak, że jego kraj nie przystąpi do negocjacji, jeżeli postawione mu zostaną jakieś warunki wstępne. Gotów jest jednak przyjąć Javiera Solany. Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad w rozmowie telefonicznej z sekretarzem generalnym ONZ-u Kofi Annanem powiedział niedawno, że Republika Islamska będzie rokowała na temat programu nuklearnego tylko na zasadach równouprawnienia, bez warunków wstępnych. Rzecznik Watykanu Joachim Navarro-Valls zaapelował dzisiaj natomiast o rozwiązanie kryzysu wywołanego przez irańskie ambicje nuklearne na drodze dyplomatycznej.
Mówi Paryż RFI. Prezydent Lech Kaczyński zrzekł się podczas drugiego kongresu Prawa i Sprawiedliwości członkostwa tej partii. Lech Kaczyński był honorowym prezesem PiSu, był też przez 1,5 roku pierwszym szefem tej partii. Występując w Łodzi, gdzie odbywa się kongres, Lech Kaczyński uzasadnił swą decyzję, mówiąc, że prezydent musi reprezentować całą Polskę. O obecności Polski w Unii Europejskiej prezydent powiedział, cytuję, warto być Polakiem, warto by naród polski, Rzeczpospolita Polska trwały w Europie. Słowa te odnoszą się do polskiego wkładu w Europę. Ten wkład powinien być coraz większy, oświadczył Lech Kaczyński, któremu uczestnicy kongresu zgotowali owacyjne przyjęcie. Na audiencji prywatnej został przyjęty w Watykanie brytyjski premier Tony Blair. Dialog międzywyznaniowy, dialog z umiarkowanym islamem i rola kościołów w pokojowym współistnieniu między narodami to główne tematy rozmów, które odbyły się, jak czytamy w komunikacie Watykanu, w miłej atmosferze. Premier brytyjski przybył na audiencję ze swoją żoną i 4 dzieci. Tony Blair spędza w Toskanii wakacje, przerywane jednak roboczymi spotkaniami. W piątek rozmawiał w Rzymie z Romanem Prodim, nowym szefem rządu włoskiego, a jednym z głównych tematów rozmów było wycofanie oddziałów włoskich z Iraku.
Dwie wielkie operacje antyterrorystyczne przeprowadzono w Toronto w Kanadzie i w Londynie. W stolicy Wielkiej Brytanii w sobotę policja brytyjska kontynuowała przeszukiwania Forest Gate we wschodniej części miasta, domu, w którym wczoraj zatrzymano 2 braci. Jeden z nich został ranny i przebywa w szpitalu. Scotland Yard odmówił podania szczegółów dotyczących zatrzymanych mężczyzn. Według BBC ranny jest pracownikiem Royal Mail. Królewskiej Poczty Brytyjskiej. Operację poprzedziło wiele tygodni obserwacji ze strony agentów Scotland Yardu. W sobotę około 300 policjantów, niektórzy zaopatrzeni w maski chemiczne, szuka ewentualnych materiałów chemicznych mogących służyć terrorystom. Według dziennika The Times policjanci szukają także kamizelki z bronią chemiczną, którą mógłby użyć zamachowiec samobójca. Według gazety kamizelkę i materiały chemiczne widział na własne oczy agent MI5 kontrwywiadu brytyjskiego. Policja dementuje te informacje. Według AFP, jeżeli nic nie zostanie znalezione w domu zatrzymanych, to istnieje poważne niebezpieczeństwo, że bombę już wywieziono i że może ona wkrótce posłużyć terrorystom. Brukowy dziennik The Sun pisze, że materiały chemiczne to gaz mogący zabić setki osób zebranych w zamkniętym pomieszczeniu, na przykład w metrze lub w pubie w czasie transmisji meczu na piłkarskich mistrzostwach świata. Z kolei w Toronto w wyniku operacji tamtejszej policji zatrzymano 17 osób podejrzanych o przynależność do organizacji terrorystycznej. W akcji udział brało 400 policjantów. Według gazety The Toronto Star aresztowania miały miejsce w kilku rejonach Toronto. Policja chciała w ten sposób zlikwidować miejscową komórkę organizacji terrorystycznej niepowiązanej z Al-Kaidą. Sieć telewizyjna CTV podaje, że zatrzymani planowali dokonanie licznych zamachów w różnych miejscach Kanady, m.in. na jeden z najwyższych drapaczy chmur na świecie, CN Tower, przez który codziennie przewija się około 800 tysięcy ludzi. Policja przejęła substancje chemiczne mogące służyć do skonstruowania bomb. Aresztowani byli od 2 lat śledzeni przez agentów kanadyjskiego kontrwywiadu.
Mówi Paryż RFI. Palestyńscy urzędnicy będą musieli poczekać jeszcze kilka dni na swoje pensje. W czwartek tysiące pracowników, członków Sił Bezpieczeństwa manifestowało swoje niezadowolenie w autonomii. Nie są oni płaceni od marca w związku ze wstrzymaniem międzynarodowej pomocy finansowej po zwycięstwie wyborczym odniesionym przez Hamas. Stany Zjednoczone i Unia Europejska żądają, by Hamas wyrzekł się przemocy, uznał państwo Izrael i respektował wcześniejsze umowy, a wtedy pieniądze będą na nowo przekazywany władzom palestyńskim.
8 cudzoziemców uprowadzonych w piątek z platformy wiertniczej w południowej Nigerii jest według tamtejszej policji w dobrym stanie zdrowia. Policja prowadzi negocjacje z porywaczami, którzy okazali się być mieszkańcami jednej ze wsi w delcie Nigru, w rejonie, w którym dochodzi do konfliktów między lokalną społecznością a firmami zajmującymi się eksploatacją złóż ropy naftowej. Wśród porwanych jest 6 Brytyjczyków, Kanadyjczyk i Amerykanin. Miejscowe ugrupowanie separatystów oświadczyło, że nie ma nic wspólnego z napadem na platformę, która znajduje się w odległości kilkudziesięciu kilometrów od wybrzeża. Organizacja ostrzega cudzoziemskich pracowników, że w przyszłości nie będzie brała zakładników i że robotnicy będą sami sobie winni, jeśli stanie im się coś złego w atakach na platformy w delcie Nigru. Zdaniem organizacji porwanie wspomnianej ósemki to dzieło zwykłych przestępców, którym chodzi jedynie o okup. Na platformę wdarło się od 20 do 30 uzbrojonych mężczyzn, którzy dopłynęli tam na 4 łodziach. Nigeria jest największym producentem ropy naftowej w Afryce i 6 na świecie. Dziennie wydobywa się w tym kraju ponad 2,5 miliona baryłek. Większość złóż znajduje się w delcie Nigru, rejonie, który w ubiegłym roku był widownią licznych ataków separatystów na platformy.
Trzęsienie ziemi w południowym Iranie spowodowało dzisiaj śmierć 4-letniej dziewczynki, a kilkoro innych dzieci odniosło obrażenia. Tymczasem, jak alarmuje brytyjska organizacja pozarządowa, indonezyjskim mieszkańcom rejonów, gdzie 8 dni temu miało miejsce trzęsienie ziemi, grozi teraz zarażenie wirusem ptasiej grypy. Ludność Jawy z najbardziej zniszczonych rejonów znajduje często schronienie w kurnikach ocalałych po trzęsieniu ziemi, a Indonezja, przypomnijmy, jest jednym z najbardziej zagrożonych krajów ptasią grypą. Stąd też pochodziły 2/3 śmiertelnych przypadków zarażenia wirusem H5N1 przez człowieka. I jeszcze kilka informacji w większym skrócie. Ulewne opady spowodowały falę powodzi w Chinach. Zginęło tam 29 osób. Setki tysięcy mieszkańców południowych Chin ewakuowano z zagrożonych terenów. W walkach w Afganistanie zginęło blisko 40 talibów. Starcia z oddziałami afgańskimi i koalicji międzynarodowej trwają od kilku dni w regionie Chory w prowincji Oruzgan, gdzie znalazło schronienie, jak ocenił sekretarz generalny NATO, ponad 1,5 tysiąca talibów i członków band przestępczych, głównie zajmujących się przemytem narkotyków. W wyniku eksplozji, jaka miała miejsce tego ranka przed sklepem w tureckiej miejscowości Mersin, 15 osób odniosło obrażenia. Wybuch, jak poinformowały władze w Ankarze, był umyślnie sprowokowany. Nie jest on jednak dziełem terrorystów, lecz zwykłych kryminalistów. W Mogadiszu zginęło dzisiaj kolejne 5 osób w walkach między milicjami islamskimi i grupami należącymi do różnych klanów. W ciągu 3 miesięcy zginęło tu już ponad 330 osób i to pomimo prób negocjacji między zwaśnionymi stronami. Mówi Paryż RFI. Francuskie dzienniki przyjrzała dzisiaj Anna Rzeczycka.
Wybory w Republice Czeskiej interesują dzisiaj tylko lewicową Libération, która przypomina, iż od czasu zawalenia się reżimu komunistycznego w 1989 roku kampania przedwyborcza nigdy nie była tak brutalna jak tym razem. Oskarżenia o powiązania z mafią, rzucone w stronę premiera w czasie audycji telewizyjnej, rękoczyny, postępowanie sądowe i inwektywy wszelkiego rodzaju to tylko niektóre przykłady klimatu, jaki poprzedził głosowanie 2 i 3 czerwca. Na 2 dni przed otwarciem biur wyborczych do akcji wkroczył sam prezydent Republiki, Václav Klaus, który oskarżył premiera Jiří Paroubka o zapędy dyktatorskie. By wyjaśnić tę degradację politycznego klimatu w Czechach, ciągnie Véronique Soulet w Libération, eksperci mówią o kilku prawdopodobnych przyczynach. Po 8 latach u władzy socjaldemokraci, zagrożeni wygraną prawicy, kurczowo trzymają się swych przywilejów i stanowisk. Okres ich rządów był z pewnością korzystny dla ekonomii, ale bardzo problematyczny, jeśli chodzi o walkę z korupcją. Niektórzy członkowie partii byli zamieszani w skandale, inni boją się rozliczeń. Do władzy chciałaby powrócić Obywatelska Partia Demokratyczna prezydenta Václava Klausa. Między jedną partią a drugą nie ma jednak wiele różnic, a więc by się wyróżnić, używają one chwytów poniżej pasa. Główna przyczyna niedobrego klimatu tkwi w bardzo przeciętnym poziomie niedoświadczonej klasy politycznej. W odróżnieniu od Polski czy Węgier, gdzie opozycja rozwinęła się w latach 80., konkluduje Véronique Soulet, ruch dysydentów w Czechach był bardzo ograniczony. I w konsekwencji nowi politycy są zupełnymi nowicjuszami, pragmatycznymi i bez przekonań. Mała Czarnogóra proklamuje dzisiaj swą niepodległość, będącą wynikiem referendum 21 maja. Premier Serbii Vojislav Kostunica skrytykował Unię Europejską za to, że patronowała temu referendum, choć w 2003 roku była matką chrzestną Federacji Serbii Czarnogóry. A szef dyplomacji europejskiej Javier Solana wyraził w Belgradzie nadzieję, że stosunki między republikami, które się właśnie rozstały, w przyszłości będą konstruktywne. Jak pisze popołudniowy Le Monde, Czarnogóra licząca 650 tysięcy obywateli i zamierzająca na jesieni wejść do ONZ-u staje się dzisiaj kolejnym europejskim mikropaństwem, przy którym Republiki Bałtyckie, podobnie jak Malta, członkowie Unii Europejskiej od 2004 roku wydają się gigantami. Jednocześnie Czarnogóra stała się przykładem dla innych wspólnot czy terytoriów, na których istnieją ruchy separatystyczne. Sukces nacjonalistów w obozie greckich mieszkańców Cypru w wyborach 21 maja wzmocnił hipotezę ostatecznego podziału wyspy między Greków a Turków. 1 czerwca w Belgii w czasie głosowania nad propozycją skrajnie prawicowej partii Vlaams Belang dotyczącą podziału królestwa doszło do rozłamu w Izbie Deputowanych na posłów flamandzkojęzycznych i francuskojęzycznych. Dziennik The Standard skomentował w związku z tym to wydarzenie, pisząc, że idea podziału według scenariusza czarnogórskiego postępuje na terenie Belgii. Artykuł wstępny Le Monde poświęcony jest dzisiaj otwarciu kampanii przedwyborczej na francuskiej lewicy. Pani Ségolène Royal, czytamy w gazecie, zajmując stanowisko na temat braku bezpieczeństwa na trudnych przedmieściach i polityki, jaką powinno się prowadzić w stosunku do młodocianych przestępców, podjęła jeden z najważniejszych tematów debaty narodowej. Jasno przedstawiła swe idee, zadając kłam tym, którzy twierdzą, iż nie ma programu lub że go ukrywa. W kilku zdaniach naszkicowała doktrynę zdecydowania podważającą tradycyjne koncepcje lewicy. Weszła w ten sposób także do walki z szefem prawicy Nicolas Sarkozym i to w dodatku na jego ulubionym terenie bezpieczeństwa i autorytetu. Deputowana socjalistyczna proponuje energiczne postępowanie wobec nieletnich przestępców oraz rodziców, którzy nie są w stanie utrzymać w ryzach swych dzieci. Pierwszym grozi w przypadku wykroczenia lub naruszenia porządku w szkole umieszczeniem w domu wychowawczym, a począwszy od 16 roku życia w zakładach pod nadzorem wojskowym. Rodzice z kolei mają być nakłaniani do odbycia specjalnych staży w szkołach dla rodziców. Przysługujące im pieniężne zapomogi mają być natomiast objęte specjalną kontrolą. Pani Royal, pisze Le Monde, sprawę stawia odważnie. Nie zważa na tematy tabu, nie posługuje się językiem politycznie poprawnym i wysuwa propozycje, które jeżą wielką część jej politycznych przyjaciół. Socjaliści i lewica, ogólnie rzecz biorąc, nie lubią języka represji i wolą mówić o zapobieganiu i środkach pomocy socjalnej. Swymi propozycjami Ségolène Royal nie tylko dopisuje się do polityki dwóch byłych ministrów spraw wewnętrznych, Jean-Pierre Chevènement i Daniela Vaillant, którzy bezpieczeństwo traktowali jako prawo socjalne i którzy powołali do istnienia dzielnicowe oddziały policji. Idzie dalej. Przyjmuje postawę podobną do postawy Billa Clintona, który w 1992 roku wydał wojnę przestępczości, oraz brytyjskiego premiera z Partii Pracy, Tony Blaira, który w 1997 roku podjął walkę nie tylko z samym zjawiskiem przestępczości, ale także z jej przyczynami. Tyle Le Monde. Lewicowa Libération wiele dzisiaj pisze o kłopotach z poniedziałkiem po niedzieli Zielonych Świątek. Przez wiele lat dzień ten był we Francji wolny od pracy. W 2005 roku zielonoświątkowy poniedziałek znowu stał się dniem pracującym, z którego dochody postanowiono przeznaczyć na finansowanie programu pomocy dla osób starszych. Program ten stał się priorytetem narodowym po tragicznym lecie 2003 roku, w czasie którego wiele starszych osób zmarło w całkowitej izolacji i opuszczeniu. Niestety, pisze Jean-Michel Tenard, reforma ta podzieliła los większości reform ery Jacques'a Chiraca. Zbyt szybko i źle zorganizowanych. I w rezultacie wynikł gigantyczny bałagan. Zasadniczo większość przedsiębiorstw, przede wszystkim małe i średnie zakłady, w najbliższy poniedziałek będą pracowały. Dzieci natomiast nie będą miały szkoły. W komunikacji miejskiej obowiązywać będzie rozkład dni świątecznych, roznoszenia poczty po domach natomiast nie będzie. W konsekwencji społeczeństwo francuskie będzie funkcjonować według dwóch prędkości. W tych sektorach, gdzie istnieją silne związki zawodowe, a więc w sektorze państwowym i dużych przedsiębiorstwach, poniedziałek zielonoświątkowy będzie dniem wolnym od pracy. A tam, gdzie związki zawodowe są słabsze, w małych i średnich przedsiębiorstwach, będzie to dzień jak każdy inny.
Mówi Paryż, RFI. Informacje europejskie zebrał Marek Brzeziński. Posłuchajmy.
Frontex, Europejska Agencja do Spraw Zewnętrznych Granic Unii Europejskiej, zamierza uruchomić sumę nieco ponad 2 milionów euro na pomoc dla Hiszpanii i Malty, które nie są sobie w stanie dać rady z napływem nielegalnych imigrantów z Afryki. Między innymi z tych pieniędzy będą finansowane patrole morskie, które szczególnie potrzebne są w rejonie Wysp Kanaryjskich, gdzie w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła liczba nielegalnych imigrantów. Ocenia się, że między styczniem a majem tego roku przybyło ich niemal 9,5 tysiąca. To 2 razy więcej niż w całym roku 2004. W tym tygodniu udaje się na Maltę specjalna komisja, która ma na miejscu zbadać potrzeby tamtejszych władz w dziedzinie zwalczania zjawiska nielegalnej imigracji. Rzecznik Frontexu oświadczył, że patrole będą gotowe w ciągu 2 tygodni. W przedsięwzięciu udział weźmie 10 państw Unii, w tym gronie znalazła się również Francja. Hiszpanie potrzebują 5 szybkich jednostek pływających, 5 śmigłowców i 1 samolot. Strona hiszpańska podkreśla, że zjawisko nielegalnej imigracji dotyczy wszystkich państw europejskich, a nie tylko tych, które leżą w basenie Morza Śródziemnego. We czwartek Senegal zerwał współpracę z Hiszpanią dotyczącą repatriacji nielegalnych imigrantów, twierdząc, że około 100 imigrantów, którzy przedostali się z Dakaru na Wyspy Kanaryjskie, było bardzo źle traktowanych przez hiszpańskie władze. Madryt obiecał zbadanie tej sprawy i deklaruje chęć jak najszybszego wznowienia współpracy. Czas nagli, to też minionej nocy rozmawiali o tym w Dakarze przedstawiciele Hiszpanii i Senegalu. Na razie ustalono, iż należy podjąć kroki w sprawie kontrolowanego i legalnego przepływu emigrantów. Między innymi chodzi o ustalenie liczby osób, które będą mogły co roku emigrować zgodnie z prawem. Podobne rozmowy prowadzone są także z Marokiem, gdzie tamtejsze władze aresztowały 102 osoby, w tym 12 kobiet i 4 dzieci usiłujących nielegalnie przedostać się do Europy. Przez ostatnie kilka miesięcy w Maroku zatrzymano 5600 nielegalnych migrantów. W Niemczech, w Düsseldorfie, doszło do starć policji z manifestantami protestującymi przeciwko ideologii skrajnej prawicy. Demonstranci obrzucili policję butelkami i kamieniami. Około 200 uczestników protestu zatrzymano. Demonstracja, w której udział wzięło 3000 osób, została zorganizowana przez ugrupowania antynazistowskie, stowarzyszenia religijne, partie polityczne i związki zawodowe. Około 1000 policjantów zostało zmobilizowanych, aby nie dopuścić do walk między zwolennikami skrajnej lewicy i skrajnej prawicy. W Berlinie niemiecki minister spraw wewnętrznych Wolfgang Schäuble usiłował w sobotę zapewnić kibiców z zagranicy, że podjęte przez niemieckie władze kroki uniemożliwią w czasie finałów piłkarskich mistrzostw świata jakiekolwiek wybryki na tle rasistowskim. W wywiadzie dla gazety Deutsche Zeitung Schäuble oświadczył, że podjęte zostały odpowiednie środki. Zapewnił, że Niemcy będą dobrymi i uprzejmymi gospodarzami. Oczekuje się, że w tym czasie w Niemczech przebywać będzie około 3,5 miliona kibiców piłkarskich, w tym milion to cudzoziemcy. Niemniej w ostatnim czasie zdarzały się akty agresji na tle rasistowskim. Przyznała to w wywiadzie dla Bild am Sonntag niemiecka kanclerz Angela Merkel, która jednak zapewniła, że w zdecydowanej swej większości Niemcy nie są ksenofobami i rasistami. Organizacje neohitlerowskie chcą skorzystać z przyjazdu na niemieckie finały reprezentacji Iranu, aby poprzeć antysemickie i antyizraelskie wypowiedzi prezydenta tego kraju.
Mówi Paryż Szeryfi, a teraz już pora na muzykę. Agnieszka Kumor była na koncercie w kościele Świętego Rocha.
W ubiegły wtorek, 30 maja, w paryskim kościele Świętego Rocha odbył się koncert muzyki polskiej w wykonaniu Maîtrise de Radio France pod dyrekcją Tony Ramona. Partie fortepianowe grała Corinne Duroux. Młodzi artyści wykonali niezwykle piękne, choć trudne utwory Józefa Świdra, Witolda Lutosławskiego, Andrzeja Koszewskiego, Andrzeja Hundziaka oraz Piotra Mossa. Jego kompozycja Dans la Nuit miała swe światowe prawykonanie. Skomponowane w roku 1984 utwór otrzymał nagrodę na konkursie kompozytorskim w Tours. Utwór drugi, Oj lulaj, że mi lulaj, nagrodzony został w Trydencie w tym samym 1984 roku. Piotr Moss.
Są to dwie kołysanki, tak jakoś się złożyło. Jedna to jest kołysanka, która nazywa się Oj lulaj, że mi lulaj. Ta kołysanka napisana jest w języku polskim i to na dodatek jeszcze taką polszczyzną, powiedziałbym, folklorystyczną, więc tutaj Maîtrise Radia Francuskiego sobie łamie trochę głowy, żeby to dobrze wyśpiewać, ale pracowali dzielnie. Druga kołysanka nazywa się Dans la Nuit i napisana jest do tekstu Ewy Schellburg-Tarembiny, który to tekst bardzo pięknie przetłumaczyła Zofia Bobowicz. Kołysanka nazywa się Dans la Nuit, a po polsku Idzie niebo ciemną nocą. Te kompozycje zostały napisane na 3-4-głosowy chór dziecięcy, to znaczy na soprany i na alty. Czasami śpiewają maleńkie partie soliści. W utworze Oj lulaj, że mi lulaj dokonałem pewnego zabawnego w jakimś sensie zabiegu, ponieważ wziąłem tekst ludowy, ale napisałem do tego muzykę, że tak powiem, która gdzieś tam, w której pobrzmiewają naturalnie gdzieś echa polskiego folkloru, ale jest to folklor przetworzony, wymyślony przeze mnie. Ta kołysanka po prostu, jak zresztą moje wszystkie utwory, które piszę do tekstu, bardzo jest muzyka w tej kołysance wierna tekstowi. Tekst po prostu mówi oj lulaj, że mi lulaj, a tutaj piesek niesie jakieś gąseczki, a kto te gąseczki uratuje, to dzieciąteczko, no i tak dalej, i tak dalej. Tekst jest bardzo sympatyczny. Utwór jest bardzo trudny, o dziwo. Uczestnicząc w próbach, zdałem sobie sprawę z tych trudności, jednocześnie z jakiejś wielkiej maestry, wielkiego mistrzostwa tego niesamowitego zespołu, jakim jest Maîtrise Radia Francuskiego, bo jest to zespół młodych licealistów, którzy po prostu uczą się śpiewu churalnego. Są to po prostu młodzi profesjonaliści churalni. Bardzo rzadko się zespołem na takim poziomie zdarza pracować. Natomiast druga kołysanka Dans la Nuit, czyli Idzie niebo ciemną nocką. Tu z kolei zabawiłem się w zobrazowanie techniką wokalną tajemnicy nocy. W tej nocy, gdzie te ptaszki biedne nie mogą zasnąć, dzieją się dziwne rzeczy, pochukują jakieś duchy, ewokuje atmosferę szumiącego lasu. Bardzo oczywiście pracowaliśmy na poziomie, że tak powiem, mądrych tłumaczeń. Chodziło tutaj nam o płaski dźwięk, o inny kolor i tak dalej. I wszystko to doskonale zostało zrealizowane.
Wspaniale pan opowiada o swoich kompozycjach, prawie tak samo jak one brzmią w rzeczywistości. Dziękuję za rozmowę. Mówił Piotr Moss. Koncert muzyki polskiej zostanie nadany w programie France Music we środę 7 czerwca o 15.
Był to paryski weekend opracowany przez Agnieszkę Kumor.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Rigera. Kto tak pięknie gra ten hit nad hitami, przebój telefonów komórkowych? Mark Minkowski, oczywiście ze swymi muzykami z Luwru. I nie ma żartów, gdyż to jego pierwsza mozartowska płyta, bądź co bądź niemałe wydarzenie. Ktoś pewnie powie, że jesteśmy tu niechybnie agenturą Minkowskiego. Co dwa tygodnie Minkowski, czy to nie za dużo? Primo, jak się ma jednego geniusza, to się nie liczy. A poza tym, jeśli my go nie będziemy bronić, to któż to za nas zrobi? Co najwyżej miliony zapalonych lub zdolnych się zapalić melomanów, w nich cała nadzieja, gdyż na establishment ani na tak zwanych krytyków za bardzo bym nie liczył. Tych, którzy w swych ocenach lub dotacjach kierują się uszami jako busolą, zliczyć można na palcach ręki stolarza. To, że w polityce lub biznesie człowiek człowiekowi wilkiem, nikogo chyba już nie dziwi, gdy jednak odkrywamy, że nawet i w świecie wysublimowanych artystycznych fanaberii, opery, teatru, sztuk wszelakich, nic się zasadniczo nie zmieniło od bodaj prehistorii upadającego Cesarstwa Rzymskiego czy intryganckiego Teatru Zawiści za Ludwika XIV. Opadają z nas resztki złudzeń co do rzekomych postępów człowieczeństwa. Trudno, trzeba sobie z tym jakoś radzić i brać od losu to, co najlepsze. Wspominałem już tutaj, że po odkryciu prywatnych nagrań z mozartowskich operowych wyczynów Minkowskiego, Wesele Figara w Aix-en-Provence, czy zwłaszcza Idomeneo z Antwerpii, zacząłem się poważnie niepokoić. Czyżby nasz barokowy Kubuś Puchatek spłatać miał nam podobnego, okrutnego figla, jak onegdaj Carlos Kleiber, pozbawiając potomność quasi-idealnej interpretacji największych arcydzieł Mozarta, gdyż nie widzę nikogo innego, kto mógłby dziś z tym wyzwaniem się zmierzyć. Jeśli bowiem w roku mozartowskim Salzburg w ramach swej letniej retrospektywy wszystkich oper powierza Minkowskiemu Mitrydata, a opera paryska serwuje nam rocznicowe zakalce Figaro Figaro i Don Juana, przyrządzone przez reżyserów z kuchni McDonalda i dyrygowane cepem przez niejakiego, a raczej nijakiego szefa nazwiskiem Sylvain Cambrelin, można prawomocnie palnąć się w głowę. Pytam w każdym razie Minkowskiego, który zdążył już dowieść, że w Händlu czy Rameau nie ma praktycznie rywali, dlaczego w Mozarcie nie zdołał się dotąd przebić.
Écoutez, c'est assez simple. D'abord, c'est vrai que j'ai été trop, peut-être été trop prudent avec, avec Mozart, mais c'est vrai que j'ai attendu que d'être convaincu moi-même et que mon orchestre aussi.
Sprawa jest dosyć prosta. Po pierwsze, zbyt długo się zapewne przymierzałem do Mozarta, zbyt byłem ostrożny. Chciałem być przeświadczony o tym, że zarówno ja, jak i orkiestra sprostamy temu wyzwaniu. W czasach, gdy każdy się bierze za te ograne do nieprzytomności arcydzieła, trzeba nabrać pewności, że nie strzeli się kulą w płot. Pierwsze doświadczenia, gdy na przykład w Kanadzie próbowaliśmy Don Giovanniego czy Figaro na instrumentach dawnych, nie przekonały mnie do końca, że takiej właśnie substancji dźwiękowej życzę sobie w tej muzyce. Teraz festiwal w Salzburgu zaproponował mi Mitrydata, a tej opery nasyconej barokowymi barwami nie wyobrażam sobie inaczej niż na instrumentach z epoki. Równolegle nagrałem symfonię i poszło to jak po maśle. Co do nagrań arcydzieł operowych, trwają dyskusje i choć trzeba znaleźć jeszcze na pewno finanse, wszyscy mają na to ochotę. A co do Paryża, sprawa jest prosta. Nabrałem przekonania, że tylko z moją orkiestrą, czyli na instrumentach dawnych, mogę wycisnąć z tej muzyki maksimum. Otóż w operze paryskiej Mozarta wolno grać wyłącznie z orkiestrą opery. Rzecz nie podlega dyskusji.
Decyduję, że pour produire le meilleur de moi-même dans cette musique, je devais le faire avec les instruments anciens, donc avec mon orchestre. Et à l'orchestre, à l'Opéra de Paris, Mozart se fait avec l'orchestre de la maison, sans discussion.
Thank you.
Zapewne wielu z Państwa odkrywa to po raz pierwszy. Fragment muzyki baletowej zwieńczającej Idomeneo Mozarta, lecz zazwyczaj odpisywanej na straty. To dobrze, że znalazła się również na tej płycie firmy Archiv poświęconej dwóm ostatnim symfoniom Mozarta, gdyż daje przynajmniej blade pojęcie o tym, co z owego tryskającego młodzieńczą inwencją arcydzieła wycisnąć potrafi Mark Minkowski. Ale prawdziwą stawką w tym nagraniu są rzecz jasna dwie ostatnie symfonie, G-moll i C-dur. Pytam Minkowskiego, czego chciał dowieść, przymierzając się do tych najbardziej ogranych w dziejach dyskografii przebojów.
Franchement, alors que j'écoute beaucoup d'enregistrements chez moi, je ne me suis absolument pas posé la question. Sinon, je crois que je serais devenu fou.
Szczerze mówiąc, choć słucham stale bardzo wielu nagrań, nie zadałem sobie wcale tego pytania. W przeciwnym razie musiałbym zwariować. Zeszłego lata graliśmy po prostu dużo Mozarta, tyleż Mitrydata, co symfonie i staraliśmy się dać z siebie wszystko, zbytnio się nie zastanawiając, poddając się głównie instynktowi i doświadczeniu z wieloletniego obcowania z operowym światem Mozarta, gdyż duch opery przenikał Mozarta wszystko, a nie jest to wcale świat wydelikacony, wyrafinowany i pełen galanterii, tyleż w nim elegancji, co gwałtownych namiętności, tyleż wirtuozerii, co wdzięku. Gdy jednak raz się podda czarowi tej muzyki, sądzę, że moi muzycy to poświadczą, da się zapewne tę niemożliwą z pozoru syntezę osiągnąć w sposób maksymalnie, mam nadzieję, naturalny.
Une fois que le processus est en marche, il y a, j'espère, enfin, je crois que mes musiciens pourront en témoigner aussi, il y a beaucoup de, j'espère, beaucoup de naturel.
Oczywiście część paryskiej krytyki zrąbała tę pierwszą mozartowską płytę Minkowskiego niemiłosiernie i bezdennie głupio. Owszem, może ona wzbudzać estetyczne spory. Minkowski, zdrajca jedynie słusznej barokowej sprawy, podchodzi do Mozarta od przodu, miast od tyłu, od Beethovena i Wagnera, miast od Bacha, stawiając na liryzm, dynamikę, namiętne zaangażowanie. W czasach, gdy barokowcy biorą tę muzykę na kameralną dietę i nawet tradycyjne orkiestry uznają zwykle za konieczne przerzedzić składy, ten, który chciał być za młody, jak mówi, francuskim Harnoncourtem, żongluje jak Austriak paradoksami, nawiązując raczej do dawnych tradycji, gdzieś pomiędzy Furtwängler'em a Toscaninim, dwoma spośród jego idoli, o skrajnie różnych opcjach, nadając tym arcydziełom wielkie symfoniczne rozmiary, operując potężnym dźwiękiem nasyconym w medium i zwłaszcza w basie. W pierwszej części Jowiszowej, którą w odróżnieniu od symfonii G-moll dyryguje tutaj po raz pierwszy, Minkowski przyjął zapewne nazbyt wolne tempo i wywodu nie udało się do końca scalić. Natomiast w bajecznym, polifonicznym finale, poganiając muzyków batem, elektryzując atmosferę, nadaje tej kontrapunktycznej nawałnicy niesłychaną, dramatyczną ciągłość i spójność, co rzadko komu dotąd się udawało. Początek finału symfonii Jowiszowej Mozarta z płyty nagranej dla firmy Archiv przez muzyków z Luwru i Grenoble pod batutą Marka Minkowskiego. W lutym Minkowski spędził kilka dni w Warszawie, gdzie w Teatrze Wielkim poprowadził Romea i Julię Berlioza, zostawiając po sobie niezatarte wrażenie. Ten powrót dyrygenta do Itaki, do krainy jego przodków, opisał już tu Państwu pięknie Piotr Kamiński. Skorzystałem wszak z tego spotkania, aby z jego własnych ust usłyszeć potwierdzenie.
Ça m'a beaucoup touché à beaucoup de points de vue parce que c'est un moment de ma vie où je suis très obsédé par la généalogie et mes origines, donc j'ai renoué et fait les recherches sur toute une partie de...
Było to dla mnie szalenie wzruszające z rozmaitych powodów, chociażby dlatego, że pasjonowała mnie zawsze genealogia, historia mojej rodziny, a w Polsce odkryłem tę jej część, której dotąd nie znałem, ale odkryłem też niesłychanie entuzjastyczną, wspaniałą publiczność i wiele ludzkiego ciepła. Ze strony muzyków były także z początku pewne reakcje onieśmielenia, niektórzy byli trochę zastraszeni, chociaż z natury jestem raczej kimś łagodnym i uprzejmym, dyktatorskie zapędy, czego niektórzy zdają się oczekiwać po dyrygencie, są mi całkiem obce, lecz równocześnie wymagam absolutnej koncentracji i pełnego uczestnictwa, a kiedy to szwankuje, staje się spięty. W każdym razie ta mieszanina uczuć dała szalenie naelektryzowany koncert. Było to duże przeżycie, mam jak najlepsze wspomnienia i bez wątpienia wrócę do Warszawy, gdy tylko będzie to możliwe. I wreszcie, dzięki pobytowi w Polsce, odkryłem też muzykę Moniuszki, której dotąd nie znałem, w szczególności jego uwertury, które zamierzam stopniowo umieszczać w moich programach, gdyż wydały mi się rozkoszne, czarujące, zarazem romantyczne i lekkie.
Qui m'a beaucoup plu, je vais les mettre progressivement à mes programmes parce que je les trouve vraiment absolument délicieuses, charmantes, romantiques et légères en même temps. Voilà.
Na razie zamiast Moniuszki będziemy mieli w Operze Paryskiej, począwszy od 8 czerwca, Ifigenię na Taurydzie Glucka, za to też z polskim akcentem, gdyż spektakl wyreżyserował Krzysztof Warlikowski, z którym Minkowskiemu, mimo początkowych obaw o nadmiar modernistycznych roszczeń, udało się, jak zapewnia, całkiem dobrze dogadać. Zobaczymy rezultat tego spotkania. Podsumuje tutaj Piotr Kamiński, zostawiam mu tę przyjemność. 27 i 30 czerwca Minkowski poprowadzi też w Paryżu po raz pierwszy wersję koncertową Dydony i Eneasza, perselowskiego arcydzieła z Jesse Norman w głównej roli. W najbliższych planach, poza Mitrydatem w Salzburgu, ma londyńskie symfonie Haydna, potem Carmen Bizeta, marzy też o Wagnerze, no i wreszcie przymierzyć chciałby się do Bacha, zaczynając od mszy Hamol, z pewnością w rifkinowskiej wersji bez chóru i zapewne właśnie, jak mi powiedział, w Teatrze Wielkim w Warszawie. No cóż, z góry ostrzymy sobie zęby i strzyżemy uchem, a teraz pocieszymy się Ifigenią Glucka w nieco zmienionej obsadzie niż na płytowym nagraniu, gdyż Mireille Delange w tytułowej roli zastąpi na scenie paryskiej opery Amerykanka Susan Graham. Chór z trzeciego aktu, rzecz jasna z nagrania sprzed 6 lat, muzycy z Luwru i Mark Minkowski, a za uwagę dziękuję Państwu Stefan Riger. Do usłyszenia.
Mówi Paryż RFI. A teraz pora na wycieczkę w góry. Ruszamy za Sylwią Gibbs.
Wszyscy znają Mont Blanc, dosłownie Białą Górę, najwyższy szczyt nie tylko we Francji, ale w całej Europie. Mało kto zna natomiast szczyt Ventoux, prowansalską Łysą Górę. Wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby spotykały się na niej czarownice. Wygląda jak japoński wulkan Fujiyama. Samotny olbrzym z 300-metrową czaszką ośnieżoną do późnej wiosny, którą wznosi ponad kwitnącymi sadami południa Francji. Wznosi się na wysokość 1912 metrów nad poziomem morza, ale wydaje się niebotyczny przez kontrast z nizinną okolicą. Stoi na drodze wichru zwanego Mistralem, który szaleje w dolinie Rodanu, bywa, że z prędkością 230 km na godzinę. Nic dziwnego, że nazwano tę niezwykłą górę Ventoux od słowa vent, oznaczającego wiatr. Jej pierwszym znanym w historii zdobywcą był wielki włoski poeta Petrarka. 6 maja 1336 roku wdrapał się na szczyt razem z młodszym bratem. Wiemy z zachowanego listu, że wspinali się po stromych, prawie niedostępnych skałach, że spotkali pasterza, któremu powierzyli bagaże i który ich ostrzegał, żeby zawrócili z drogi, że po wejściu na górę znaleźli się pod wrażeniem porywistego wiatru. Stoję nieruchomo, jak osłupiały, pisał Petrarka. Obłoki płyną u mych stóp. Zaczynam wierzyć w to, co czytałem o Olimpie. Alpy, białe i zębate, wydają się tuż, tuż, mimo wielkiej odległości. Rozległa panorama jest do dziś wielką atrakcją szczytu Ventoux. 400 lat po Petrarce astronom Laval pisał, że widać z niego łańcuch Alp, deltę Rodanu w porcie Aigues-Mortes, Morze Śródziemne, miasto Montpellier, Pireneje i góry Auvergne. Taki widok nie istnieje nawet w Alpach, gdzie góry zasłaniają sobie wzajemnie horyzont. Dziś do podnóża Ventoux można dojechać samochodem. Warto zatrzymać się najpierw w renesansowym miasteczku Malocène. Wspinaczka jest nieporównanie prostsza niż za czasów Petrarki. W 1933 roku wytyczono wznoszącą się zakosami na sam szczyt drogę dla turystów. Co by powiedział Petrarka, gdyby mógł zobaczyć cyklistów na górskich rowerach? Wytyczono dla nich 16 szlaków wiodących na szczyt Ventoux. Po północnej stronie powstała miejscowość dla narciarzy Montserrain z 12 kilometrami tras zjazdowych i 7 dla biegówek. W XIX wieku zbocza Mont Ventoux były niemal nagie. Drewno zużyto na budowę śródziemnomorskich żaglowców, a trawę na halach wyskubały doszczętnie owieczki z okolicznych wsi. Dziś Ventoux jest parkiem narodowym. Obok cedrów z atlasu, sosen i modrzewi wyrosły tu wsie podobne do orlich gniazd. Jedna z najpiękniejszych we Francji, Montbrun-les-Bains, czerwieni się na tle białych skał jak ochra w niedalekich kamieniołomach. Znajdziemy w niej wszystkie smakołyki tej części Prowansji. Wyborną oliwę z oliwek, kwiat lipowy, lawendę, trufle i wino o nazwie Côte de Ventoux.
Nasza audycja powoli dobiega końca. O godzinie 23:00 program poprowadzi Piotr Osochowicz, a ja się już z Państwem żegnam, dziękując za uwagę i życząc miłego wieczoru. Anna Bernhardt, RFI. Do usłyszenia.